Drogo umiłowani w Panu braterstwo. To jest specjalne nabożeństwo. Nabożeństwo, które jest tak bardzo ważne, głównie dla tych, którzy chcą iść razem z Panem. Nabożeństwo, w którym przypominamy sobie i nasze minione lata. Przypominamy sobie te lata, naście, kilka, kilkadziesiąt wcześniej dla różnych braterstwa. Czas, kiedy usłyszeliśmy to wspaniałe wezwanie. Pójdź do Jezusa, teraz jest czas. W chwili tej chcemy jakby odświeżyć, my wszyscy, nasze ofiarowanie. Chcemy przypomnieć sobie tą wspaniałą chwilę przeżyć, chwilę związaną z najważniejszą decyzją życia, decyzją ślubu z Panem. Apostoł święty Paweł w drugim swoim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale, a dziewiątym wersecie pisze: On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Wspaniałe słowa. Słowa, które mówią, że nic nie ma w tym naszej zasługi. Że jest to wspaniały dar boskiej łaski. Łaski po łasce. Łaski za łaską. I w którym każdym dniu naszego życia wszystko, co otrzymujemy, jest od Niego, jest Jego darem. Chcemy w tym momencie mówić o chrzcie. Chcemy mówić o pewnej bardzo ważnej rzeczy, która od tego momentu rozpocznie w waszym życiu dzieło, które możecie zakończyć tylko w jeden sposób pomyślny: zwycięstwem. W przeciwnym bowiem razie może być to zakończone klęską. Dlatego jest to tak bardzo ważne nabożeństwo, aby każdy w świadomy sposób mógł powziąć decyzję swojego życia. O czym chcemy dzisiaj mówić? Po pierwsze, kto miał być ochrzczony? Po drugie, jaka forma chrztu obowiązuje naśladowców pańskich? Po trzecie, chcemy zwrócić uwagę na obrazowe znaczenie zanurzenia w wodzie. Po czwarte, chcemy mówić, co to znaczy, że jesteśmy ochrzczeni w śmierć Jego. Następnie chcemy mówić o nagrodzie nie za uczynki, a jako w efekcie działania ogromnej łaski. Następnie chcemy zwrócić uwagę na to, że chrzest jest obrazem pogrzebu. Dalej chcemy wspomnieć, czy chrzest jest konieczny. Następnie, kto może być zanurzony i sposób chrztu symbolicznego. Nie literalnego, a symbolicznego. Najpierw odpowiedzmy wersetami Pisma Świętego, jak Jezus nas dzisiaj woła. Słyszeliśmy już te słowa na tejże konwencji, słowa wspaniałe Pana Jezusa, zanotowane w Ewangelii według Świętego Mateusza, 11 rozdział, 28 i 9 werset. Pójdźcie do mnie wszyscy. Ale dodaje zaraz Pan, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Spracowani i obciążeni. Czym? Możemy być spracowani i obciążeni w różnoraki sposób. O jakie więc spracowanie i obciążenie Pan myślał, o jakim myślał, mówiąc te słowa? Każdy z nas, spoglądając na swoje życie, może powiedzieć, że jest taki moment, że czuje się spracowany, czuje się bardzo obciążony. Szczególnie jak z jakimiś problemami nie może sobie poradzić, w walce ze sobą, w walce ze swoim ja, z kłopotami samego siebie, to czuje się bardzo spracowany, bardzo obciążony. Pan Jezus zapewnia, a ja wam dam odpocznienie. A więc od wszystkich tych zmartwień, wszystkich tych kłopotów, kiedy nie potrafiliście sobie radzić ze sobą, ja wam dam odpocznienie. Ale zaraz dodaję rzecz dziwną. Weźcie moje jarzmo na się. Tak jakby w zamian za to, że daję odpocznienie, proponuję wzięcie jarzma. Ale jakże innego od tego, co nas nad nami ciąży do momentu naszego poświęcenia. I uczcie się ode mnie, dodaje Pan, bo jestem cichy i pokorny sercem. Te słowa będą wam towarzyszyły w całym waszym życiu. Tej cichości, tej pokory musimy każdy z nas uczyć się dzień po dniu, godzina po godzinie. Dlaczego? Bo tak polecił do swoich uczniów, mówiąc Pan Jezus. Bom ja jest, powiedział, cichy i pokornego serca. A znajdziecie, jakby w efekt tego, ukojenie dla dusz waszych. Tu jest sedno, że tkwi ukojenie jako efekt czegoś, z czym trzeba walczyć. Ale efekt uczenia się cichości i pokory. Każdy zdaje sobie sprawę, że jeżeli będzie patrzył tylko na Jezusa, to wtedy znajdzie ukojenie dla duszy swojej. Pan powiedział, apostoł święty Paweł zapisał te słowa, mamy je w drugim liście do Koryntian, 6 rozdziale, 1 wersecie, słowa odnoszące się do czasu. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Dlaczego te słowa są takie ważne? Dlaczego akcentowane przez apostoła oto teraz, teraz? Dlaczego nie powiedział będzie to jeszcze? Było teraz. Wspomnieliśmy na początku, że Jezus woła cię dziś. Dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, woła cię dziś. Dlaczego? Bo to dziś wołanie jest wołaniem, które nigdy w przyszłości się nie powtórzy. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, ale to wołanie będzie już tylko przeszłością. Bo jest ono tylko dla specjalnego okresu czasu nazywanego wiekiem Ewangelii. Kiedy Jezus otworzył wspaniałą drogę. Dlatego też mamy zanotowane słowa w Ewangelii według świętego Marka w 16 rozdziale od 16 wersetu i rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Zauważmy, jakie to proste stwierdzenie. Kto uwierzy, jako pierwszy efekt, następnie przyjmie chrzest, to będzie zbawiony. Nie jest tu mowa o niczym więcej, o innych warunkach, jak tylko zaledwie o tych dwóch. Uwierzyć i ochrzcić się. Dlatego więc jest to tak bardzo ważne. Wersety te odpowiadają nam na to, kto może być ochrzczony. Ten, który przede wszystkim uwierzy. Dlatego też i w innym miejscu mamy te słowa zanotowane w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale i 19. Początek jakby ten sam, określający formułę chrztu. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale jeszcze coś tu jest dodane, czego nie było wcześniej. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Te słowa niosą nam jakby myśl, że chrzest jest dopiero czegoś początkiem. Chrzest coś zaczyna. Więc w tej chwili zwróćmy uwagę na to, co oznacza ten chrzest. Co dzieje się w momencie chrztu? Co daje chrzest? A czego nie daje? Posłuchajmy się tutaj słowami apostoła Pawła w liście do Rzymian w 6:3. Apostoł pisze takie słowa. Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Jak to można zrozumieć? Chrzest zanurzający. Słowa wyraźnie mówią nam, że tu nie chodzi o pokropienie, polanie, ale chodzi o zanurzenie całej postaci. Ale apostoł rzuca nam światło w tym miejscu na coś więcej. Zanurzenie w Chrystusie Jezusie, w Chrystusa Jezusa. A więc nie w wodę. Więc o czym mówi apostoł? Co chce uzmysłowić w naszych sercach, żebyśmy do czego zwrócili naszą myśl? Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. A więc w pewnym sensie uczestniczymy w śmierci kogo? Jezusa. W jaki sposób? Co to znaczy? Znaczy to nie mniej, nie więcej, tylko to, że należy w swoim życiu postępować podobnie, jak postępował Jezus. Że tak jak nasz Odkupiciel nie żył dla osobistej przyjemności, ale wydawał swoje życie w służbie prawdzie i sprawiedliwości, w opozycji grzechowi, w czynieniu wszystkiego według planu Ojca, tak i my. Powinniśmy, musimy, powiedzmy to wyraźnie, zużywać nasz czas, nasze talenty, energię, prawa, przywileje. To wszystko, co zostało odkupione przez Chrystusa i dane nam. Każdy z nas otrzymał coś. Nie ma nikogo takiego, który by coś nie otrzymał. Jakiś talent. Co ma więc robić z tym? Ma tym pracować. Po to, aby to życie rozpoczynające się chrztem śmierć rozpoczęło pracę nad nim samym. Żeby te talenty wypracowały zysk. Żeby te talenty potrafiły przynieść efekt Bogu Ojcu, Jemu chwałę, cześć i wam, kochani. Żeby ta wasze usiłowanie na co dzień było tym wspaniałym efektem uwieńczone zwycięstwem. Ten chrzest nie jest więc to akt jednej chwili. Jest to proces. On rozpoczyna się i liczy od chwili, kiedy usprawiedliwiony wierzący poświęca samego siebie na czynienie woli Bożej. Już nie mojej własnej, mojej chęci, moich pragnień, ale na czynienie woli Bożej. Bo to zanurzenie znaczy nie mniej, nie więcej, że coś ginie, ginie moje ja własne, to, co chciałbym zrobić i robić. A zaczyna się coś, co rozpoczynać się będzie pytaniem: Panie, co chcesz, abym ja czynił każdego dnia? To musi trwać aż do zakończenia ziemskiego życia. Pan powiedział. Mamy zanotowane te słowa w Ewangelii Łukasza, 12:50. Mam być chrztem ochrzczony. Zwróćmy uwagę na te słowa. Kiedy nasz Pan to powiedział? W czasie swojej misji. A więc nie chodziło o ten chrzest, po który zgłosił się do Jana. Chodziło o jakiś inny chrzest. Jaki chrzest? Dalej Pan powiedział. A jakom jest ściśniony, którym kiedy się to, póki się to nie wykona. A więc Pan czuł na sobie odpowiedzialność, jakby ciążąca na nim odpowiedzialność tego, co on wykonuje. Dał tamte słowa do zrozumienia, że nikt nie może spodziewać się uczestniczenia w królestwie, jeżeli z nim nie uczestniczył w tym chrzcie, chrzcie całego życia. Chrzcie śmierci. Kiedy pytał uczniów, przecież, a mamy zanotowane te słowa w Ewangelii Marka, w 20 rozdziale, 22 wersecie, możecie pić kielich, który ja będę pił? Będę pił. Chrztem, którym ja się chrzczę, być ochrzczeni. Zauważmy te słowa, nie którym ja się ochrzciłem, który za chwilę przyjmę i to będzie jednorazowe, ale tym, którym ja się chrzczę, jako pewien proces, jako dzieło całego życia, wiernego życia naszego Pana. Dlatego jest to tak bardzo ważne. Więc skoro zwróciliśmy naszą uwagę, że jest to proces, to nasuwa się kolejne pytanie. Jak to ma wyglądać? I znowu odpowiadamy słowami Pisma Świętego, wersetami z tej wspaniałej, wspaniałej księgi. W liście do Kolosan apostoł święty Paweł w 3 rozdziale, a w 1 wersecie podaje, jak ma to wyglądać. Pisze tak do nas. Jeżeliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze. Czyli ukierunkowuje wyraźnie cele naszych myśli, naszych pragnień, naszych usiłowań na to, co jest w górze. Gdzie w górze konkretnie określa, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, pisze dalej, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Dlaczego? Uzasadnia to zaraz w wyraźny sposób, mówiąc, umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Stąd wracamy z powrotem do tego, że jest to chrzest w śmierć. Nie chrzest do wspaniałości, do przywilejów życia w rozkoszy, ale jest to chrzest w śmierć Chrystusa. Jakby na podobieństwo tego, co zostało dokonane z Chrystusem. Apostoł uzasadnia dalej, dlaczego tak właśnie. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Tak, to jest finał. To jest zwycięstwo. To jest najwspanialsze, co może spotkać wierzącego człowieka. Ale najpierw jest całe nasze życie. Jest dzień po dniu, dzień szarości, dzień zlotów i upadków. Jest dzień po dniu, kiedy ciągle musimy odwoływać się do ofiary okupowej Chrystusa i ciągle szukać u Niego pokrzepienia. Czyż więc mamy się zniechęcić, bo to takie trudne? Nie. Popatrzmy, co Pismo Święte mówi. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 27 wersecie mamy słowa Pana. Pokój zostawiam wam. Nie światu, ale wam. Powiedział do tych najbliższych. A myślę, że przez tych najbliższych i powiedział to do każdego z nas. I do was, kochani. W momencie, kiedy zdecydowaliście się na to, powiedział i do was, że zostawia wam pokój. Wspaniałe coś, co jest niewytłumaczalne. To wcale nie znaczy spokój. To nie znaczy bezruch, monotonie. To jest coś takiego dziwnego, jakie posiadali pierwsi na przykład chrześcijanie, ginący w mękach na arenach, kiedy rozszarpywały ich zwierzęta, a oni posiadali w sercach pokój. To jest coś, co człowiek patrzący z boku nie potrafi zrozumieć. Przecież ktoś powinien być wystraszony. Ktoś powinien się trwożyć. A jednak pokój mój daję wam. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się lęka. Powiedział to Pan Jezus. Skoro On tak powiedział, spokoju możemy Mu zawierzyć i na pewno nigdy w naszym życiu się nie zawiedziemy. Chociaż doświadczenia będą się piętrzyć, chociaż przyjdą trudności różnorakiego rodzaju, ale pokój mój daję wam. Trzeba będzie go pielęgnować w różny sposób, chociażby przez to, co w 15 rozdziale Ewangelii Jana jest zanotowane w 20 wersecie. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Dziwna, niewytłumaczalna rzecz, niespotykana nigdy wcześniej w Starym Testamencie, aż dopiero od momentu, kiedy Pan przyszedł na ziemię. Powiedział coś takiego, co nie mieściło się w kategoriach starotestamentowych, która mówiła pewno o pewnym rodzaju miłości, nawet bliźniego, ale mówiła też i o nienawiści, mówiła też i o nieprzyjaciołach, których nie trzeba było miłować. Dlatego też jest to tak bardzo ważne. Apostoł, ten sam apostoł święty Paweł w liście do Galacjan, w wspaniałym liście, opisuje jakby, co z nim się dzieje od momentu, kiedy rozpoczął bieg za Panem. Teraz zaś, pisze o tym w drugim rozdziale listu do Galacjan, 20 i 21 werset, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę, dodaję zaraz, jakby jakąś wątpliwość powstającą w sercu, nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Spotkała was ta łaska, kochani. Spotkała was łaska dana od Boga. Coś, co jest najwspanialszym dokumentem dotknięcia przez Boga. Tym Jego pociągnięciem. Tym cudownym, niewytłumaczalnym, którym Bóg sam tego dokonuje. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. Te słowa mówią, że idziemy gdzieś. Ale trzeba iść w określony sposób, patrząc na tego, który szedł przed nami. Apostoł powiedział, że nie może odrzucić tej łaski. Dlaczego? Do porównania weźmy sobie nieraz sytuację z dzisiejszego otaczającego nas świata. Ileż razy spotykamy się z pojęciem niewdzięczności. Ileż razy spotykamy się ze zgorzknieniem kogoś, z kogo spotkał niezasłużony los, bądź ktoś odpłacił mu przysłowiowym pięknym za nadobne i ten ktoś jest rozgoryczony. Czyż wiem, gdybyśmy odrzucili łaskę Bożą, nie zawiedlibyśmy samego Ojca, który wyciągnął do nas rękę i chce nas prowadzić. Za pośrednictwem swego Syna, pod działaniem Ducha Świętego, chce nas prowadzić do zwycięstwa, aby dać nam to, co jest najwspanialsze. Wieczne szczęście. Za ten czas trudów, zmartwień, kłopotów, nieraz walki, usiłowań, daje chwilę szczęścia. Kiedyś uczniowie pytali Pana: Panie, co nam za to będzie? Oto zostawiliśmy wszystko, domy, rodziny nasze. I co nam za to będzie? Kiedyś pewno i każdy z nas stawiał sobie takie pytanie. Odpowiedź niech zobaczy tutaj. Pan odpowiedział wtedy, że już teraz weźmie, a w przyszłości coś najwspanialszego. Czyż na tej sali, na podobnych salach, w takich lub podobnych miejscach nie znajdujemy mnóstwo domów, rodzin, które czujemy jako nasze własne? Sprawdziły się słowa Pana. Tworzymy dzięki wielkiej łasce Bożej wielką rodzinę. Wspaniałą rodzinę, której ludzie nie potrafią zrozumieć. Przyjeżdżając z odległych miejsc, wchodzą, wydaje się tym ludziom, do obcych domów. Jak to? Wpuszczacie obcych ludzi do domu, zostawiacie im wszystko i idziecie? To jest niewytłumaczalne. Ale to jest możliwe tylko dlatego, że stanowimy jedną wspaniałą rodzinę. Gruntowaną na miłości, na zaufaniu, na uprzejmości, na pokorze. To wszystko stwarza więź. więź, która owocuje. Owocuje w uśmiechach na twarzy, owocuje w uścisku braterskim, owocuje we wielu wspomnieniach, że spotkaliśmy się już tutaj i tam, że mamy wspólne przeżycia i one nas łączą, spajają w taki dziwny, niezrozumiały dla świata sposób. Łączą nas. Jaka więc ma być ta nasza służba? Jak powinniśmy postępować? I tutaj apostoł święty Paweł w liście do Rzymian 12 rozdziale, a w pierwszych dwóch wersetach podpowiada nam. Więcej, on nas prosi, on nam wskazuje sposób, a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, czyli tak jakby z największym wysiłkiem, mówi te słowa, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Powtórzmy te słowa. Na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby. Niby proste, a jakie trudne w naszym życiu. Jakże często w naszym życiu z dnia na dzień musimy ożywiać naszą ofiarę. Bo świat, ciało, szatan, otaczające nas okoliczności sprawiają, że zwalniamy w biegu. Że już nam się wydaje, że tak dobrze nam idzie i w pewnym momencie ta ofiara przestaje być żywą. Przestaje się palić. Przestaje być ofiarą świętą. Jest to więc zajęcie dla nas na całe życie. Apostoł ostrzega od razu, pisząc dalej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Znowu wydaje się, że prosto, ale jakże często, gdybym teraz przy waszej tutaj uczestnictwie zapytał kogoś z was, kochani braterstwo, czy zawsze udało się wam znaleźć i odpowiedzieć na pytanie, że to, co czynię, jest zgodne z wolą Bożą? Jakże nieraz trudno jest znaleźć odpowiedź, czy to, co robię, jest zgodne z wolą Bożą. Bo nie jest to proste. Gdyby było napisane, że to masz robić, to i koniec. Albo inaczej, gdyby każdego z nas to, co spotyka w życiu, było wyraźnie napisane i z odpowiedzią od razu, to byłoby może to proste. Ale każdy z nas ma swoje, indywidualne, różniące się od drugiej osoby doświadczenia. Każdy z nas ma coś indywidualnego. Ludzie uczeni mówią, że nie ma dwóch idealnych, identycznych postaci ludzkich. Że każde się różni. Nawet jakby najbardziej zbliżone zewnętrznie, to jednak czymś się różni. A więc każdy z nas będzie miał indywidualne doświadczenie. Każdy z was będzie spotykało w swoim życiu odmienne problemy. I zdarzy się, że dla jednego ten problem nie będzie problemem. Ale dla drugiej osoby ten problem będzie stanowił wielką górę doświadczenia, którą będzie ciężko przejść. Ale jednak ciągle idziemy za Panem, aby myśleć, rozpoznać wolę Bożą, czyli to, co jest dobre, co będzie Bogu przyjemne i co doskonałe. Te trzy rzeczy postanawiają w swoim sercu jako kryteria wyboru i decyzji stworzą nam możliwość wyboru tego, co będzie według woli Bożej. W pierwszym swoim liście święty Piotr, ustosunkowując się do tego, napisał w 4:10, jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej. A więc każdy z was otrzyma różny poziom tej łaski. Co innego będzie dla ciebie, siostro, to będzie odmienność. Spotkacie się w różnych okolicznościach. I teraz, szafując tym, co was spotyka, służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Co za tym myśl? Jaka myśl kryje się w tych słowach? Że jesteście i będziecie potrzebni w waszych rodzinach, w zborach, w społecznościach, na konwencji, w usłudze takiej czy innej. Każdy jakiś dar posiada. Ja nie mówię, że do tej pory nie szafowaliście tym, ale od tego momentu będzie się to liczyło jako służba dla Pana. Taka ewidentna służba jako ofiara, jako paląca się. Coś, co wcześniej przez waszych rodziców, poświęcani będąc w waszych na przykład dwóch przypadkach, to było to całkiem inaczej. Teraz rozpoczynacie rachunek własny, własną drogę. I ty, siostro, rozpoczynasz własną drogę, w której każde z nas musi okazać się wiernym. Czy jest to łatwa droga? Nie. Dlatego w świadomy sposób mówimy, ostrzegamy, wytłumaczymy, żeby każdy podejmujący tą decyzję był za nią w pełni odpowiedzialny. Bo ta droga rozpoczynająca się od waszego chrztu jest drogą boju. Boju. I na pewno nie od razu wszystko uda się wam wykonać. Jest to niemożliwe. A nawet potem, jak już będziecie długo na tej drodze walki, to jeszcze upadniecie nieraz. I jeszcze powinniśmy być już doświadczeni bardzo. Nie uda się. Na chwilę zapomnimy o czymś i już następuje potknięcie. Ale nie na tym to polega, żeby upaść i więcej nie wstać. Sprawiedliwy 10-krotnie, 7-krotnie upada, ale za się powstaje. Czyli nie jest problemem ilość upadków, 7 jako do pełni, zawsze, ciągle. Ale jest problemem to, aby powstać. I wtedy jest to zwycięstwo. Nauczymy się czegoś z kolejnego doświadczenia. Nauczymy się. Będziemy starali się być mądrzejsi następnym razem, ale nie zawsze się nam to sprawdzi. Nieraz za jakiś czas przyjdzie podobne doświadczenie i znowu się nam nie uda. Dlaczego? Bo każdy z nas jest tylko tym, kim jest. Nie jest doskonały. Nie masz doskonałego ani jednego. Ten skarb, wspaniały skarb nowych stworzeń posiadamy w naczyniach glinianych, które, no jak gliniane naczynie, nie jest naczyniem doskonałym. Wręcz przeciwnie, w wielu momentach nie udaje się coś. Może w swoim życiu spotkacie się ze spotęgowaniem doświadczeń. Może teraz było wszystko w porządku, a w momencie, kiedy dokonaliście świadomego wyboru, spotkacie się ze spiętrzeniem doświadczeń. Może doświadczeń, których się nawet nie spodziewacie, ale będzie to czymś normalnym. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy ktoś, naśladowców Chrystusa, rozpoczyna swój bój, to sprawia ogromną radość w niebie, Jezusowi, ale stwarza ogromne niezadowolenie szatanowi. I on będzie robił wszystko, aby was zniechęcić, aby wam postawić kłody pod nogi. Ale pamiętajcie, że większy jest ten, który jest za nami, niż ten, który jest przeciwko nam. To coś jest znowu na teraz, na bieg Ewangelii, na ten wspaniały czas powołania, wyboru, wspaniałej oblubienicy barankowej. Czegoś niewyobrażalnego, niewytłumaczalnego, coś, co ma stworzyć, zaowocować duchowe ciało. Narodzenie z ducha to jest coś niewytłumaczalne. Pozostaje ciągle modlitwa. Już teraz nie przez waszych poświęconych rodziców, ale wasza własna modlitwa. Już modlitwa, że wy bezpośrednio zwracając się do Ojca, macie Go za własnego. każdy z wierzących, droga siostro, zwracając się do Ojca, ma go tego Ojca jako się, swojego własnego. A my stajemy się Jego dziećmi. Wspaniałe, niewytłumaczalne. Przykład walki to przykład wzięty z całego Pisma Świętego. To przykład przede wszystkim życia Pana Jezusa, kiedy szatan wielce usiłował mu przeszkadzać, ale nie potrafił. Nie potrafił zaprzepaścić dzieła zbawienia i jeżeli wy będziecie gorąco się starać, to nie potrafi zaprzepaścić, bo wszystko mogę, ale w Chrystusie, który mnie posili. Sami jesteśmy słabi. Chociaż wydaje się nam, że no już czegoś się nauczyliśmy, już coś potrafimy, ale życie, doświadczenie pokaże, że kiepsko jest z nami, że kładzie nas na łopatki doświadczenie, które wydawałoby się prostym doświadczeniem. Dlatego jest wspomniane, usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę. Pan Jezus powiedział, ufajcie, jam zwyciężył świat. A więc jest ten większy, bo on zwyciężył, on wskazał drogę. Tyle jeżeli chodzi o te trudności. Ale skupmy się na czymś przyjemniejszym, na korzyści. Skupmy się na tym, co najwspanialszego. Musimy mówić o wszystkich niebezpieczeństwach, żeby każdego decyzja była jego własną, świadomą decyzją. Nie z namowy kogoś, nie z przymuszenia, ale żeby była jego własną, odpowiedzialną decyzją i konsekwencja, aby był świadom, jakie tego ponosi. Od tego momentu Pan Jezus nazywa swoich naśladowców braćmi. W liście do Żydów, w 2 rozdziale, 11 wersecie apostoł pisze, z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Braćmi Jezusa. Wspaniały. Obiecuje pomoc. W tym samym liście, w 2 rozdziale, 18 wersecie, w czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Pan jest dla swoich naśladowców od tego momentu orędownikiem. Kto to jest orędownik? Czy to jest ktoś, kto będzie za nami, czy przeciwko nam? To jest ktoś, który w najlepszy sposób jest za nami. Jak nam coś się nie uda, to zawsze możemy liczyć na to, że On w wielkiej łaskawości, jeżeli zwrócimy się do Niego, dopisze to. To, co nam brakuje. Jeżeli nasze chęci, pragnienia były czyste, ale nie udało się, bo jesteśmy słabi, to On dopisze. Nazywani są naśladowcy świętymi. W liście do Żydów 3 rozdziale, 1 wersecie. Bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Jak bardzo jest to ważne, niech świadczy również fakt, że Pan Jezus niemalże w kilka godzin poprzedzających Jego mękę w modlitwie, bardzo często nazywanej modlitwą arcykapłańską, to pisał, napisał Ewangelista, a Pan mówił te słowa w modlitwie, uświęć ich w prawdzie Twojej. Tak bardzo Pan Jezus potrzebował tego, żeby Jego naśladowcy zostali uświęceni. I znowu nie stanie się to natychmiast, tylko będzie to proces. Proces uświęcania trwający całe Wasze życie. Dlatego tak bardzo ważny jest ten początek, żeby zrozumieć, co się zaczyna. W innych miejscach są nazwani naśladowcy domem, synami, naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, bo w momencie tym następuje również lub w okolicznościach podobnych, poprzedzających lub następujących, następuje coś, co jest niewytłumaczalne. Następuje spłodzenie z Ducha Świętego. Coś, co powoduje, że Duch Święty jakby naznacza swoją pieczęcią naśladowców Pańskich. I dlatego apostoł mówi, że od tego momentu życie jego jest życiem wiary, biegiem wiary. I w tym momencie liczą się nasze usiłowania, nasze pragnienia, nasze chęci, nasze dążenia. I rozpoczyna swoje funkcjonowanie nasz Pan jako orędownik. To jest wielki bój. Na postawione pytanie, dlaczego wielki, można odpowiedzieć jednym zdaniem. Bo w efekcie tego boju można otrzymać największą nagrodę. Dlatego jest wielki bój. Spójrzmy na tych wszystkich sportowców, którzy dla jakiegoś medalu, dla jakiejś nagrody, pobicia jakiegoś rekordu, gotowi są wynałożyć wszystko, łącznie ze swoim zdrowiem i życiem. A dla zwycięstwa, dla wielkiej nagrody, chwały, czci, nieśmiertelności, czyż nie warto wynagrodzić wszystko? Wszystko. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, koronę nieśmiertelności. Coś, co nie jest wytłumaczalne. Coś, co mamy zanotowane, że czego ucho nie słyszało, co oko nie widziało, na rozum ludzki nie wstąpiło, to Bóg nagotował dla tych, którzy Go miłują. Czyż może być większe szczęście? Ale odłóżmy na chwilę myśl naszą o nagrodzie. Czyż nie warto nawet i bez nagrody Panu Bogu służyć? Czyż za to wszystko, co otrzymujemy każdego dnia, w każdej chwili, w każdej minucie naszego życia, te namacalne dowody łaski Bożej, te namacalne momenty, gdzie posłał anioła i uchronił nas w takiej czy innej sytuacji, czyż nie warto Panu Bogu służyć? A tu jeszcze jest coś, co przewyższa to wszystko. Co na tą naszą naturalną skłonność ludzkiego organizmu, który przecież został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, co prawda zatarte przez czas, przez grzech, przez upadłość, ale pozostało, że człowiek dziękuję Bogu za wszystko. I my w naszym życiu dziękujemy Mu za wszystko. Za najwspanialsze, najwspanialsze rzeczy, które nas spotykają. Kochani w Panu, droga siostro, drodzy bracia, uczyniliście najlepszy wybór. Nic nie mogliście lepszego w życiu zrobić. Ale też musicie być świadomi tego, że trzeba ponieść największe konsekwencje tego wyboru. Pozostaje wam walka, którą rozpoczynacie dziś. Wierzę, że zaczęliście wcześniej, jak w waszych umysłach powstał pomysł, chęć, pragnienie poświęcenia się Bogu na służbę. Wtedy rozpoczęło się za i przeciw. Zrobić, uczynić ten krok, czy też go nie zrobić. A może trochę potem różne myśli przychodzą na różne umysł. Rozpoczęła się walka i musi zakończyć się zwycięstwem. Ale nie jesteście sami. Nie jesteście sami. Popatrzcie wokół was. Popatrzcie, ilu macie pomocników w tej walce, którzy będą wspierać was i wierzę, i w modlitwach, i w pragnieniach, i w życzeniach, które będziecie otrzymywać po chrzcie. Będą do was podchodzić i życzyć wam wszystkiego, co jest najwspanialsze. A przede wszystkim jest za wami Pan. Pan, który jak wyciągnął do was rękę, to was nigdy nie opuści ani nie zaniecha. On rozpoczął w was dobre chcenie i sprawi skuteczne jego wykonanie, jeżeli tylko do końca statecznie wytrwa. Dlatego jest to tak bardzo ważne. Tak bardzo ważne. Ludzie w wieku tysiąclecia będą mieli szansę skorzystać z wszystkich dobrodziejstw życia na ludzkim poziomie. Ale wy już teraz zaczerpnęliście, jak dobrotliwy jest Pan. Z mocy przyszłego wieku, już teraz, jakby wyprzedzając ten czas, skosztowaliście z tego. To, co ludzie będą się uczyć, wy możecie być tymi, którzy będą im pomagać. Którzy będą pomagać ludzkości we wspaniały sposób dojść do doskonałości. Podsumujmy więc nasze rozważania. Po pierwsze, Uznajemy formę chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie. Całej osoby. Czytaliśmy wersety na potwierdzenie tego. Chrzest zanurzający. Po drugie, co jest bardzo ważne, chrzest nie gładzi grzechu pierworodnego, gdyż tego dokonała ofiara Chrystusa. Wyraźnie to jest zanotowane w pierwszym liście Piotra, 3, 21 wersecie. Jak również w 2 liście do Koryntian, 5, 21 wersecie. On to dla nas grzechem, albo rosyjski przekład podaje, ofiarą za grzech uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Po trzecie, do chrztu może przystąpić osoba pouczona i wierząca. Jest to bardzo ważne. Co za tym idzie, nie może to być nieświadome niemowlę. Dlatego nie praktykujemy chrztu niemowląt, bo musi to być osoba w pełni za swoją decyzję odpowiedzialna. Następnie zanurzenie w wodzie jest aktem symbolicznym, wyrażającym oddanie się danej osoby na służbę Bogu. Służbę, która będzie trwała całe życie i musi zakończyć się zwycięstwem. Jeżeli chcemy być usatysfakcjonowani naszą służbą i żeby Ojciec był z nas zadowolony. Tak jak zanurzenie było dowodem uśmiercenia naszej własnej woli, tak podniesienie z wody wyraża powstanie do nowości życia. Jak również przyjęcie Ducha Świętego, pomazanie rozpoczyna bieg wierzącego jako nowe stworzenie. Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, pisze apostoł święty Paweł w 2 Koryntian 5:17, nowym jest stworzenie, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Nowe stworzenie. Poświęcając się Bogu na służbę, czynimy rzecz najlepszą z możliwych do wyboru. Następnie, poświęcając się Bogu, czyniąc ślub wierności swemu Panu, jesteśmy za to w pełni odpowiedzialni. Następnie, możemy otrzymać pełność życia, nieśmiertelność lub życie na poziomie duchowym, anielskim, albo wszystko stracić. Straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czynicie wasz ślub z najwspanialszą, najpotężniejszą istotą wszechświata, który będzie was wspierał we wszelaki możliwy sposób, ale będzie i wymagał. Dlatego jest to tak bardzo ważne zrozumienie i waga tej chwili. Przedstawiamy sprawę chrztu w sposób obiektywny. Sposób jasny, niezakamuflowany, nie w tajemniczy sposób, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest coś tajemniczego. Przedstawiamy sposób zrozumiały, aby każdy był tego świadom. I po ostatnie, ten dzień jest dla was najważniejszym dniem życia. Tak jakbyście się narodzili na nowo. Rozpoczynacie coś, co nie potrafił zrozumieć Nikodem. On, mąż znany, żydowski, nie potrafił tego zrozumieć. Coś, co zmienia się. Coś, co rozpoczątkuje wasze życie, wasz bieg i zwycięstwo. Kochani w Panu, chciałbym postawić wam teraz 3 pytania. Dlatego proszę was o powstanie. Te pytania mają na celu wasze oświadczenie co do tego, czy jesteście świadomi tego, co dokonujecie i jakie jest znaczenie tego waszej, tej waszej decyzji w tym momencie. Pierwsze bardzo ważne pytanie. Czy wierzycie w jedynego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi oraz Jego Syna, Zbawiciela świata Jezusa Chrystusa, który złożył swoje życie w ofierze i że Jego krwią ofiarniczą zostały zgładzone wasze grzechy? Czy tak wierzycie? 2. Czy postanowiliście, zerwać z grzechem, walczyć z nim, uczynić ze swego życia ofiarę przyjemną dla Pana i chcecie Mu służyć ze wszystkich swych sił. Czy to postanowiliście? I trzecie, ostatnie pytanie. Czy decyzja wstąpienia na drogę poświęcenia jest waszą własną, przemyślaną i ponosicie za nią pełną odpowiedzialność? Czy tak? Jeżeli tak, to w imieniu wszystkich tu zgromadzonych pozostaje mi złożyć najprzyjemniejszą rzecz w tym momencie, złożyć wam najwspanialsze życzenia. Życzenia czegoś, co jest niewytłumaczalne dla ucha ludzkiego. Życzenia, aby odtąd to życie, nowe życie rozpoczęte teraz, aby kwitło w was, aby cokolwiek spotkacie na waszej drodze, aby was nie zniechęciło. Żebyście, jak będą nawet piętrzyły się trudności, doświadczenia, abyście pamiętali, Pan szedł przede mną. On to zniósł i ja mogę wszystko w Chrystusie, który mnie posila.